Zapraszamy dzisiaj Państwa do jednego z najstarszych miast w Grodach Czerwieńskich, do Żydaczowa. Stamtąd 10 lutego 1940 roku Helena Dunat z domu Janoszek została razem z rodziną wywieziona na Sybir.
Miesiąc na Sybir?
Przez wiele lat, właściwie przez pół wieku nie mogła Pani, czy nie chciała Pani wracać do tych wspomnień?
Nie chciałam i dzisiaj też nie chcę. Dopiero od 91 roku, jak tak zaczęli mówić o tych Sybirakach, jak zaczęli tworzyć te koła sybirackie, dopiero się zaczęłam, otworzyłam się po prostu.
Żydaczów to jedno z najstarszych miast w Grodach Czerwieńskich. Grody Czerwieńskie w drugiej połowie X wieku zostały uzależnione od Piastów. Książę Kijowski zajął je w 981 roku. Bolesław Chrobry w drodze powrotnej z Kijowa przyłączył je do swojego państwa. W 1301 roku istniała tu parafia rzymskokatolicka, jedna z najstarszych w Grodach Czerwieńskich. Miasto założyli rumuńscy lub węgierscy osadnicy. Żydaczu po rumuńsku oznacza prawo. Żydaczów leży nad rzeką Stryj, w dorzeczu Dniestru na wysokości 252 metrów nad poziomem morza. Brat Jagieły, Świdrygieło, otrzymał miasto Żydaczów od Jagieły w 1403 roku wraz z innymi grodami czerwieńskimi i wyposażył kościół żydaczowski w 1415 roku. Król Zygmunt I Stary w 1511 roku przyłączył starostwo żydaczewskie do kapituły lwowskiej. W czasie II wojny światowej Żydaczów został zajęty przez wojska sowieckie 19 września 1939 roku. W 1940 roku Sowieci dokonali wywozu z Żydaczowa, głównie Polaków, w głąb ZSRR. W 1944 roku zbliża się front wschodni. Znane są decyzje sojuszników o przesunięciu granic Polski na zachód. Pierwsze transporty Polaków opuszczają ziemię żydaczowską. Po II wojnie światowej ziemia żydaczowska znalazła się w granicach państwa ukraińskiego, które weszło w skład ZSRR. Ale żyją jeszcze ludzie, którzy do niej tęsknią.
Ja mieszkałam 4 kilometry od Żydaczowa na kolonii. Rodzice mieli gospodarstwo, dom. A ja chodziłam do szkoły w Wołcniowie, ale jak przyszłam, musiałam pomagać przy gospodarstwie, krowy paść, czego bardzo nie lubiłam. No i też musiałam pomagać z tym, że za mało robiłam, bo ojciec mój zmarł, jak miałam 7 lat. Został brat, siostra i mama. Siostra była ciągle na posadzie, no bo nie mogliśmy wyżyć z tego, co tego mieli długi. Zanim przyjechali, tam dom postawili. Wszystko trzeba było kupić. To u tej była hrabianka i to ona parcelowała dwory i tam kupili. Lubiłam chodzić do szkoły. Oczywiście z Ukraińcami chodziliśmy. Ksiądz przyjeżdżał do nas z Żydaczowa na religię. Fiakrem się nazywało wtedy, że przyjeżdżał. No to mieliśmy w szkole religię, ale do kościoła chodziliśmy do Żydaczowa. Z tym, że mam takie wspomnienie, w 1939 roku kawaleria wojskowa stacjonowała w Wołcniowie nad brzegiem Stryja i oni mieli raz w tygodniu mszę świętą w ukraińskiej cerkwi, czego nie zabraniał katolicki ksiądz, bo to jest katolicy i myśmy mogli iść na tą mszę świętą. To jak uprosiłam mamy, to mnie puściła na tą mszę świętą. A dlaczego? Żeby słyszeć, jak pięknie ci żołnierze śpiewają. I ci żołnierze później prosto w 1939 roku poszli na front. Było coś pięknego z tymi szablami. Wieczorem zawsze, bo oni tam mieli te swoje takie namioty, jak się modlili, jak śpiewali rano, kiedy ranne wstają zorze, później wieczorem znowu śpiewali tamtego, no i później prosto poszli na front. Ja mam tutaj wspomnienia pisać, ja mam tam różne karty, nie mogę się zmobilizować. Ja to przerzuciłam na wiersze. Żydaczów, Żydaczów, kolebka moich snów, Tam był mój dom rodzinny, dziś chętnie wracam znów. Maleńki domek rodzinny uśmiechem witał nas. Tysiące wspomnień wraca, niezatartego czas. Było kilka razy w Żydaczowie, tam była zbombardowana w 1939 roku stacja. Oczywiście to było słychać wszystko, no bo to było 4 kilometry, nawet się wydawało, że to na nasz dom leci wszystko. No to był wrzesień. Do szkoły już myśmy nie szli, już nie, bo już Ruski przyszli. No a 10 lutego o 5 rano już zapukali do drzwi. I co nam powiedzieli, bo tam było dużo niemieckich kolonii, tak? Od nas, ja wiem, może z 15 kilometrów, tam też byli Polacy, niedaleko tych niemieckich kolonii, że pojedziemy na niemieckie kolonie. Moja matka była bardzo chora, miała grypę, miała 40 stopni gorączki i brat nie chciał jechać. Oczywiście oni z tymi bagnetami przyszli, ale zaraz przyprowadzili Ukraińców. Ukraińcy już rządzili u nas. I w dostajni, i w domu. I brat nie chciał jechać. I mówi, że musi jechać do tego komendanta, że ma tak ciężko chorą matkę, żeby nie zabierali. I oni go zabrali i pojechali. Ja zostałam z tymi Ukraińcami. I oczywiście brat zarobił na chleb w takiej dużej dzieży. Teraz trzeba było ten chleb upiec. Matka chora z taką gorączką, nie ruszy się. A z nami na kolonii to tak było. Dwóch Polaków, dwie rodziny polskie, a reszty było chyba 7 jeszcze domów ukraińskich, ale też byli na tej kolonii. No oczywiście mama mi powiedziała, jak to mam zrobić, na te koszyki wyłożyłam to ciasto, a ci Ukraińcy siedzieli cały czas, jeszcze jedli co tam było, to się częstowali. No i jak już mnie w piecu napaliłam, w tym piekarniczym, jak już miałam do pieca wsadzać, naraz ktoś pukał do drzwi. Oczywiście przyszła jedna córka z tej ukraińskiej rodziny, ona 5 kilometrów dalej mieszkała i pyta się tak, czy wy nie wiecie, co się stało z naszymi rodzicami, bo nie ma w żadnym domu ukraińskim, nie ma, oni już ich wszystkich zabrali. Ci Polacy, co 30 metrów od nas mieszkali, jeszcze ona żyje tutaj, ta Bachurowa, ona będzie miała 89 lat, to ich też zabrali. Tylko ja zostałam dlatego, że brat chciał do tego komendanta jechać. I o 3 godzinie przyjechali ci NKWD-ści, ale bez mojego brata. Ja się pytam, no gdzie jest brat? Brat już tam czeka. No oczywiście wzięli ten, bo oni mieli te swoje podwody ruskie, to tą pierzynę dałam na dół, poduszki, koce i to mamę ubrałam, owinęłam, położyli do tego wozu. No i pojechaliśmy na stację. Pojechaliśmy na stację, oczywiście otworzyli wagon, był tam brat. No ale nic nie załatwił, a moja siostra została. Nie wiem, jak 3 domy zostały, jakim cudem, do dziś nie wiem, jak to tam się stało, że te 3 domy zostały, tam było bardzo dużo. No i jechaliśmy cały miesiąc na ten Sybir, z tym, że po tygodniu moją matkę zabrali, bo miała coraz większą gorączkę, większą, nas było 39 w jednym wagonie, zimno, straszny mróz, tylko te prycze i bali się, że jakaś epidemia czy coś, NKWD-ści jechali, wszystkie były wagony pozamykane i oczywiście na jednej stacji stanęli, nie pytali się, tylko podwoda podjechała, że ją zabiorą do szpitala, bo się bali, żeby jakaś epidemia nie wybuchła. I do dziś dnia nie wiem, co z moją mamą się stało, a ja z bratem pojechałam na Sybir. Ja mam tutaj wspomnienia pisać, ja mam tam różne karty, nie mogę się zmobilizować. Ja to przerzuciłam na wiersze, na przykład pierwszy wiersz, ten z pociągu, co ułożyłam. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pociąg z Sybiru do Polski wyrusza. wyrusza do Polski, do naszej ojczyzny. Marzyliśmy o niej 6 lat na obczyźnie. Kiedy opuścimy Rosję, wrócimy do Polski, to złożymy dzięki Matce Częstochowskiej. Matce Częstochowskiej, Panu Jezusowi, że nas wyrwał z Rosji sybirskiej niewoli. Wyrwał nas z niewoli, wrócił do ojczyzny. Będziemy wspominać życie na obczyźnie. Jacy oberwani, jacy obmazani, do pracy w lesie chodziliśmy kilometrami. Po powrocie z pracy, zmęczeni już wszyscy, staliśmy za zupą, za chlebem nieszczęsnym. Kiedyśmy dostali 0,5 kilo wszystkiego, nie wiedzieliśmy, czy jeść, czy patrzeć na niego. Przyszliśmy do baraku, zjedli po kawałku i myśleli znowu o jutrzejszym pajku. I tak upływały dnie, miesiące, lata. Zwracaliśmy oczy, gdzie rodzinna chata. Dzisiaj usłyszeliśmy wesołą nowinę, że już powracamy na ziemię rodzinną, chociaż oberwani, chociaż obmazani. I tak powracamy do Polski kochanej, do Polski kochanej, do naszej ojczyzny. Marzyliśmy o niej 6 lat na obczyźnie. A gdy przyjedziemy do naszych rodaków, to nas powitają nieszczęsnych Polaków. Nieszczęsnych Polaków, którzy powracamy, lecz nie tyle, ile z ojczyzny zabrane. Zostali najdrożsi od nas oderwani, bo oni są w lasach Komskich pogrzebani. Pozostali starcy, pozostałe dzieci, niech im światłość wieczna na wiek wieków świeci. Czy to był 40 rok? Czy to był 41? Już nie pamiętam, bo to są lata. Więc takich starsze chłopaki, starsze dziewczyny, przyjechała na nauczycielka, że musimy się dokształcić. Z tym, że myśmy ukraiński znali i pisać umieliśmy po ukraińsku, bośmy z Ukraińcami tutaj koło Żydaczowa chodzili do szkoły. Do szkoły chodzili. No, chodziliśmy do tej szkoły. Uczyliśmy się bardzo pilnie, słuchaliśmy pani, co nas uczyła. No i co nam zadała, z tym, że myśmy musieli więcej słuchać, co pani czytała, bo nam książek myśmy nie mieli, tylko zeszyty. Także w baraku my się nie mogli uczyć, tylko trzeba było dobrze słuchać, co ona mówiła. No i oczywiście jednego razu mówi, że gdzie jest Poznanie, to jest przyroda. Więc opowiadała nam całą godzinę, z czego powstał człowiek. Oczywiście z małpy. Myśmy słuchali, nic my się nie odezwali, cisza w klasie. A zawsze po tygodniu powtórka była. Pyta się, czy wszystko rozumiemy. Oczywiście. Wyszliśmy z tej szkoły, a chłopaki mówią, dziewczyny, no przecież nie będziecie o małpie opowiadać. No przyszedł drugi tydzień, przyszliśmy, pani sprawdziła według dziennika, czy wszystkie dzieci są. No i teraz po kolei, już nie pamiętam, na przykład do mnie mówiła: Lenka, wstań i skaży się, bo proizoszol człowiek, powiedz, z czego powstał człowiek. No to ja zaczynam od Adama, od Ewy. Co dziś? No to siadłam. I tak kilkoro dzieci przepytała i każdy zaczynał to samo. Zdenerwowała się, zaczęła krzyczeć i myśmy uciekli ze szkoły. No oczywiście na drugi dzień, bo był komendant NKWD nad nami, nad całym tym, nas tam było około 400 osób, razem z dziećmi, ze wszystkim. Byli Ukraińcy, byli Polacy. No i chodził od baraku do baraku i pytał się, dlaczego my uciekli z tej szkoły? No bo pani na nas krzyczy. A dlaczego pani na was krzyczy? Czemu nie słuchacie pani? My słuchamy panią, ale pani chce, żebyśmy opowiadali, że człowiek z małpy powstał, a człowiek od Adama i od Ewy nas tak uczyli. Oczywiście każdy dostał burę, każdy osobno. Kazał iść na drugi dzień do szkoły. Znów myśmy poszli, znów myśmy się uczyli. I znów była cisza. Może była trochę zażenowana na nas, ale nie okazała tego. No nie wiem, co oni tam rozmawiali z komendantem. No upłynęło trochę czasu i znów śpiew uczyła nas. I to prawie tak, jak myśmy różne piosenki uczyli ruskiej. Bardzośmy lubili te rosyjskie piosenki, bo oni mają bardzo ładne piosenki. Ja jestem do dziś zachwycona tymi piosenkami. Z tym, że nie mogę śpiewać, bo mój mąż nienawidzi Rusków, chyba że sama jestem. Ale uczyła nas piosenka coś takiego: pomniat ruskie pany, pomniat psy, atamany, konar miejskie, nasi klinki. To była taka jedna zwrotka, no i tam jeszcze inne, tylko o tych polskich panach to była ta jedna zwrotka. Zapytała, czy wszystko rozumiemy, oczywiście, melodię, jeszcześmy powtórzyli melodię i słowa. Na drugi tydzień przyszliśmy, a chłopaki mówią: dziewczyny, no przecież nie będziemy śpiewać, że to polskie pany. No to już myśmy wiedziały, co mamy śpiewać. I znów, jak myśmy przyszli, znów sprawdziła wszystko. No i teraz melodię podała i żebyśmy, i będziemy śpiewać, czy pamiętamy. Oczywiście, że pamiętamy. Pomniat ruskie pany, pomniat psy atamany, konar miejskie nasi klinki. Co dziś? No tośmy siedli. Zaczęła się awantura i znów uciekliśmy ze szkoły. No to jak myśmy uciekli, no to znów przyszedł ten komendant do każdego z osobna i znowu awantura. No, a dlaczego tak śpiewamy? No bo nasi dowódcy nie byli żadnymi psami. Jak wasi dowódcy byli eleganccy, tacy jak trzeba, to nasi też. A że walczyli, no to trudno, nie? To była wojna. Macie to mówić, co pani mówi, no ale my tak nie będziemy na swoich śpiewać. Jutro do szkoły. Oczywiście bić nas nikt nie bił, nic nam złego nie zrobił, ale bura była. I poszliśmy. Poszliśmy do tej szkoły, myśmy się boczyli, pani się boczyła, ale nic nam nie wspominała w ogóle o tym, jakby tego nie było. Niestety, więcejśmy tej piosenki nie śpiewali. To był ten jedyny raz i nie zmuszała nas. Jednego razu, to już tak, ja wiem, czy to miesiąc, czy dwa upłynęło, to już po tylu latach nie pamiętam, naraz kazała nam wstać. Tośmy wstali i ona: skażytież to bohaniet. A klasa nie była na to przygotowana. A my w jednym chórem: boh jeść! A ono: skażytież to bohaniet! Taka była nerwowa, aż zębami dzwoniła. A my mówi: boh jeść! A ona trzeci raz: skażytież to bohaniet! A my mówimy: boh jeść! Porwała sukienkę na sobie. A to były chłopaki, dziewczyny 15-16 lat. No nie wiem, po ilu miesiącach tam naraz taka dobra się zrobiła. Myśmy ją słuchali, ona nie miała, do nauki nie miała zastrzeżeń. Uszyła nam stroje krakowskie, grała na harmonii i myśmy krakowiaka tańczyli. I to jest chyba największe zwycięstwo moje w Rosji, jakie mogę się poszczycić, że brałam taki malutki udział, miałam w tym.
Żeby bronić polskości jako dziecko.
Tak, żeby bronić polskości. Ja mam tutaj wspomnienia pisać, ja mam tam różne karty, nie mogę się zmobilizować. Ja to przerzuciłam na wiersze. W 1991 roku moja koleżanka, która ze mną była na Sybirze, mieszka w Prochowicach koło Legnicy, ciągle miała do mnie pretensje, że tyle wierszy piszę, a nigdy jej żadnego wiersza nie ułożyłam. I zdobyłam się na to, bo była mi to winna, bo całe 6 lat byłyśmy razem. Droga Zosiu, na widok twój w Częstochowie serce mi mocno zabiło, a ktoś mógłby powiedzieć: dlaczego? Przecież to dawno tak było. Po co wracać znów myślą do dawnych minionych lat, o czym nikt już nie chce pamiętać, a o czym znów mówi świat? Po co przywracać wspomnienia i to, co nas w niedoli łączyło? Przecież jesteśmy w Polsce, 45 lat minęło. Tego nie sposób wymazać, tego się nie zapomina. To tak jak żołnierz, spadochron, to tak jak grotoła z lina. Wspomnień nikt nie odbierze, nikt więzi przeciąć nie zdoła. Dopiero wtedy, Zosieńko, kiedy mnie Bóg powoła. Nawet wtedy, wśród deszczu, czy w czasie zamieci i burz, słyszysz moje sybirskie śpiewanie, pomyśl, że jestem tuż, tuż. To, co przeżyłyśmy w dalekim Sybirze, na zawsze w nas pozostanie. To tak jak miłość prawdziwa, to tak jak dozgonne kochanie. Bo chłodu, głodu, rozpaczy, tęsknoty za Polską kochaną, tego się nie da zapomnieć. Jak jeszcze mój brat żył, jednego razu do do kantoru, zawołali wszystkich, pytali się, jakie kto chce mieć obywatelstwo, polskie czy ruskie. Nie zmuszali nikogo. Ja nie miałam nic do powiedzenia, bo ja byłam dzieckiem. Ale mój brat podpisywał, żaden z Polaków, na tyle Polaków, co tam było u nas na posiłku, nikt nie podpisał ruskiego obywatelstwa. A Ukraińcy, jedni podpisali ruskie, a drudzy polskie. I ani im nie było lepiej, ani nam nie było gorzej. Tak jakby kamień w wodę rzucił. Przyszedł 46 rok. Kto miał polskie obywatelstwo, wracał do Polski. A kto miał ruskie, zostawał w Rosji. I wtedy było rwanie włosów z głowy.
Ale pracowała też pani, zdaje się, że w cukrowni.
W lesie pracowałam, drzewa ścinałam. Do tego, w cukrowni, to dopiero nas przewieźli w 1944 roku, koniec, w jesieni dopiero. A tak to no, w lesie pracowałam. 50 stopni mróz był, jak było 50 stopni, no to nam darowali, żeśmy nie szli. To jak ptaszek leciał, to w locie zamarzał. Głodno, chłodno i sina rozpacz. No i czekaliśmy, kiedy do tej Polski wrócimy. Prosiłam Boga, żebym wróciła do Polski, żyła jeden rok i pojadła suchego chleba do syta. Moja synowa ma piekarnię, mam tyle chleba, że nie jestem w stanie tego zjeść. I dzisiaj na kolanach Bogu dziękuję. Nie potrafię się odwdzięczyć za to, naprawdę. A żeby Polskę móc docenić, to ją trzeba pierwsze stracić. Ja bym nigdzie nie poszła. Suchy chleb. No, w 1946 roku pracowałam w cukrowni po 12 godzin. Na 8 godzin musiałam przyjąć 200 aut i 300 fur, a auta były prosto z frontu. To żołnierze jeździli, buraki dowozili do tej cukrowni, a cukrownia była wywiezione, były wszystkie maszyny, więc ładowaliśmy na wagony. I 45 kilometrów do Żerdziewki, tak i dalej, do innej cukrowni wozili. To jak już przyszłam do domu, to już miałam dość po 12 godzinach. Ale to już było lepsze trochę jak na tym Sybirze. Już nie było takiego mrozu. No i oczywiście przyszedł 46 rok z tym, że starałam się pracować dobrze. Starałam się dobrze pracować. 46 rok przyszedł i że wojskowe rodziny będą wracać do Polski. Ja nie byłam wojskową rodziną, ja byłam sierotą. Było nas 11 dziewczynek takich, co nie miały ani ojca, ani matki. Mieszkałam natomiast z taką panią, miała trójkę dzieci. Jest tutaj w Legnicy, jeszcze te córki są, bo matka już nie żyje. Zawsze mówiła, że ja jestem jej czwartą córką. Bardzo dobry człowiek, niech jej Bóg da niebo. Ona była zaliczona do rodziny wojskowej, pomimo że syn wrócił, bo miał gruźlicę i umarł jednak na Sybirze, ale już była zaliczona jako wojskowa rodzina. Ja z nią mieszkałam. Porozrzucali tych Polaków tutaj. To było Woroneżskim, jak Woronez, województwo woroneżskie oblast. To po wszystkich tych kołchozach porozrzucali. To Ertil, gdzie ja mieszkałam, to było takie małe miasteczko. No ja z nią mieszkałam i naraz ona mówi, że pojedzie. Tak jak na drugi dzień mieli przyjechać z tego Woroneża polska i ruska delegacja wydawać te karty repatriacyjne. A ja czuję, że ja zostanę. Rozmawiam z tymi dziewczynkami w pracy. Mówi, słyszałaś, my nie pojedziemy, bo my nie jesteśmy wojskową rodziną. Poszłam tam, bo to było zaraz w drugim domu, jak ja mieszkałam. Masę ludzi, bo z tych kołchozów wszyscy ci Polacy się pozjeżdżali. Przyszłam na kolejkę. Mówi, niestety. Mówi, ty nie pojedziesz, mówi, bo ty nie jesteś wojskowa rodzina. A ja mówię, że jak mi nie dadzą tej karty repatriacyjnej, to ja się zabiję. Ja muszę jechać. No i nic więcej nie było dyskusji. Siadłam w kąciku i płakałam do drugiej w nocy. Od 10 rano. Już na oczy nie widziałam nic. Miałam dwa jajka na oczach tylko. Przeszkadzałam, podchodzili do mnie, żebym się uspokoiła. Chcieli mnie nawet wyprowadzić. Nie dałam się ruszyć. I o 2 w nocy ten Polak z tego Woroneża zawołał mnie, żebym podeszła. Chociaż na oczy już nie widziałam i dostałam tą kartę repatriacyjną. to było kłamstwo. Tak samo, jak ja przyjechałam, to moja siostra mieszkała w kamienicy. To był człowiek, co rzadko takie, tacy ludzie są. Ona przyjechała stamtąd, uciekała przed Ukraińcami, bo ona została. A ja jak przyjechałam, to całe 12 godzin, dzień w dzień się mówiło po Ukrainie, po rusku. A tylko się przychodziło do domu, to z kim się tam mieszkało, z Polakami, to się mówiło po polsku. A moja siostra to był człowiek, której tyle zawdzięczam. Czy w poluśmy pracowały, czy w domu. I ona mówi, Hela, coś ty powiedziała, co ty to mówisz? Powtórz to. Więc ja powtarzam, no co? Gdzie mi brakowało polskiego słowa, ja sobie wkładałam ruskie i ja o tym w ogóle nie wiedziałam, bo ja całymi dniami po rusku tam rozmawiałam. I ona mnie ciągle strofowała, ale bardzo grzecznie, mój powtórz to coś powiedziała. I tym sposobem przeszłam później na czysty polski język, że tych słów ruskich już tak nie używałam, ale to zawdzięczam mojej siostrze. W 1946 roku w pociągu oczywiście jechaliśmy cały miesiąc. No, koleżanki, starsi, koledzy jeszcze tam, też w wagonach takich tych sybirackich. Na przykład muszę się przyznać, że uwielbiam jeździć pociągiem i ktoś by się ze mnie śmiał. To kołysanie, zasypiam w pociągu i nie lubię po autobusem, nie lubię nawet autem, a pociąg uwielbiam. Ja słyszę każdy stuk od koła, miesiąc na Sybir, i miesiąc ze Sybiru. I nie wiem dlaczego pokochałam pociąg. Może więcej tego życia w tym pociągu spędziłam jak powinnam.
Przez wiele lat, właściwie przez pół wieku nie mogła pani, czy nie chciała pani wracać do tych wspomnień?
Nie chciałam i dzisiaj też nie chcę. Ja mam tutaj wspomnienia pisać, ja mam tam różne karty, nie mogę się zmobilizować. Ja to przerzuciłam na wiersze, na piosenki. Dopiero od 91 roku, jak tak zaczęli mówić o tych Sybirakach, jak zaczęli tworzyć te koła sybirackie, dopiero się zaczęłam, otworzyłam się po prostu, ale to jeszcze nie było to. Widzę na jawie, widzę we śnie, jak dom rodzinny tonie we mgle. Lata 40 zapomnieć chcę, w nich pogrzebane marzenia me. W nicość odeszła matka i brat, w sybirskich lasach pozostał ślad.